Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie na antenie Radia Doksa w ten poniedziałkowy wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Dziś temat trudny i na pewno niełatwy, bo będziemy rozmawiali o aborcji. W studiu Radia Doksa przy Koraszewskiego 7 do 9 w Opolu goście ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pozwoliłem sobie nazwać księdza specjalistą z zakresu teologii moralnej. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór i szczęść Boże.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Temat aborcji pojawił się w naszej audycji z dwóch powodów. Projektu obywatelskiego ustawy Zatrzymaj aborcję, pod którym podpisało się 830 tysięcy Polaków, która ten projekt ma doprowadzić do zmiany ustawy z 7 stycznia 1993 roku, no a także listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na niedzielę Świętej Rodziny, listu, który nosił tytuł Kochać, nie zabijać. Zastanawiam się może na początku naszej rozmowy, dlaczego postanowiono zmieniać ustawę, zmieniać prawo, które obowiązuje. I wydaje się, jak często się słyszy, że ta ustawa z 1993 roku jest kompromisem. Trzy dopuszczalne przypadki, kiedy można dokonać aborcji. To jest ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Tu nie ma ograniczeń ze względu na wiek płodu. Choroba płodu nieuleczalna, dodajmy. I ciąża z gwałtu, tu do 12 tygodni od poczęcia ciąży. Księże profesorze, czy nie może zostać tak, jak jest?
Jak sama nazwa wskazuje, kompromis jest kompromisem dobrze funkcjonującym, to prawda. Z tym, że spróbuję to pytanie pana redaktora postawić inaczej. Czy zgodzimy się na to, żeby, takie są dane statystyczne, zabijać koło 1000 ludzi rocznie? Bo tak mniej więcej układa się nam równowaga w kraju.
1000 aborcji dokonywanych jest rocznie. Wie ksiądz, jaki jest podział mniej więcej, ile procent zajmuje na przykład, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety?
No myślę, że to zaskoczy każdego. To są najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 95% aborcji wykonywanych jest ze względów tak zwanych eugenicznych, czyli ze względu na chorobę albo niepełnosprawność nienarodzonego. Natomiast no, te 5% to są pozostałe przypadki. Dokładne dane z 2016 roku, bo te są opublikowane. 1098 aborcji, w sumie 1042 aborcje ze względu na tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli ta, o którą się w tej chwili toczy batalia.
Właśnie, przesłanka eugeniczna, czyli jaka, dotycząca zdrowia dziecka?
Znaczy, my ją tak nazywamy, ponieważ to jest forma zdemaskowania tej przesłanki. Eugenizm to jest prąd, który nam się bardzo dobrze kojarzy, najlepiej z czasami nazizmu, ze względu na urodzenie człowieka, dobre albo złe.
No, wtedy szukano tej idealnej rasy.
Ale tak, ale założenie ogólne było takie. Mają się urodzić ci, którzy są dobrzy, tak? Dobrze urodzeni, okej. Okay. Natomiast, przepraszam, śmieci genetyczne, ludzie z marginesu i tak dalej, ich nie potrzebujemy w społeczeństwie, bo oni, jak to było, zatruwają tkankę społeczną i tak dalej i dużo kosztują. Więc w tym duchu patrząc, to ta przesłanka próbuje pewną grupę nienarodzonych degradować jako, no właśnie, nie chciałbym użyć tego słowa, jako zbędny odpad, tak, którego należy się pozbyć społecznie. I dlatego, o ile o kompromisach prawnych możemy dyskutować i one są potrzebne w pluralistycznym społeczeństwie, o tyle tu, kiedy pojawia się inicjatywa społeczna czy obywatelska, żeby zmienić w imię zasad moralnych niezabijania ludzi przesłankę, która jest no, kompromitująca społeczeństwo, no to nie widzę przeszkód, żeby tego typu działanie podjąć, wręcz odwrotnie, myślę, że należałoby je poprzeć.
Jak Zdzisław Pytka z perspektywy rodzica patrzy na tę całą dyskusję, która wywiązuje się w przestrzeni publicznej? No bo przecież rodzica musi to dotykać w jakiś sposób. Rodzica, który często staje też przed takim pytaniem, co będzie dziecku, które się urodzi. Czy na przykład dokonywać badań prenatalnych, żeby wiedzieć, jak już wiem, to co dalej?
To znaczy, mam wrażenie, że to jest też trochę tak, takie, to są dyskusje trochę ponad głowami właśnie zwykłych ludzi i rodziców, dlatego że o ile poruszamy jakieś idee, wartości etyczne czy moralne, o tyle trzeba też wziąć pod uwagę społeczeństwo, w jakim funkcjonujemy i czasy, w jakich żyjemy. I mam wrażenie, że gdyby faktycznie całkowicie zakazać aborcji, to po pierwsze, no w Polakach by się coś obudziło takiego, że w zasadzie dookoła można, u nas nie można, to my jesteśmy za ścianek, bo by się nasze kompleksy takie narodowe włączyły. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to taka, że my też żyjemy w takim społeczeństwie dzisiaj, że zgoda faktycznie ratujmy te dzieciaki, tylko że też zwróćmy uwagę na to, żeby ci rodzice mieli możliwości do jakby opieki medycznej właściwej. I tu wydaje mi się, że tu się zaczyna problem, nie? Bo o ile, no właśnie, można o ideach, wartościach wielkich rozmawiać, o tyle później się zaczyna proza życia. I bardzo często ci rodzice są zostawieni sami.
Zastanawiam się, dlaczego ten temat wraca, jeżeli stanowisko Kościoła katolickiego jest znane i zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego. Czy to nie jest tak, że z pomysłu usunięcia aborcji z przyczyn eugenicznych zrobiło się towar polityczny, a nie etyczny? Bo każdy, kto jakby poznał nauczanie Kościoła w temacie aborcji, wie, tak jak tutaj sobie wydrukowałem, 2270, tak? Artykuł...
numer katechizmu.
Numer, tak, katechizmu Kościoła katolickiego. Przerywanie ciąży, proszę, przez 5 numerów. Wyjaśnione jest, czemu Kościół katolicki sprzeciwia się aborcji.
Z czym myślę, że w tym pytaniu są zawarte dwa pytania. Pierwsze pytanie, chciałbym je troszkę zmodyfikować i powiedzieć, czy jest to inicjatywa Kościoła katolickiego, czy jest to inicjatywa obywatelska.
Mówi się o inicjatywie obywatelskiej.
No więc właśnie, jeżeli to jest inicjatywa obywatelska, to o tyle ma to coś wspólnego z nauczaniem Kościoła, że prawdopodobnie te 800 tysięcy świadomych katolików podpisało. To na 40 milionów byłoby tak około, tak? Natomiast myślę, że jest też coś z prawdy w tej intuicji pana redaktora, że zmanipulowano ten problem, robiąc z niego sprawę polityczną. Tylko nie chciałbym używać mocnych słów, ale to jest naprawdę najgorsze, co może być, kiedy się próbuje kosztem najsłabszych członków społeczeństwa, nienarodzonych, z chorobami, ugrać kapitał polityczny. I no, ja wiem, że przyzwoitość i polityka to są, zdaje się, rzeczy, które wyraźnie się kłócą, przynajmniej w praktyce. Natomiast tyle przyzwoitości by się mogło przydać, żeby już oddzielić te dwie rzeczy, tak? Mhm. Oczywiście stanowienie prawa jest sprawą polityczną, natomiast manipulowanie tego typu kwestiami dla ugrania kapitału politycznego byłoby okropne. Natomiast myślę, że tak nie do końca się to manipulowanie udało, bo jeżeli zobaczycie państwo, czy panowie, to głosowanie w sławny poniedziałek, tydzień temu, które nagle pokazało, że pękły dyscypliny partyjne, to jednak okazuje się, że część ludzi mówi nie. Dyscyplina partyjna nie pozwala na to, żebym ja zdecydował się na zabijanie ludzi, tak? Oczywiście można potem wyciągać, czy robić kroki z wyrzucaniem z partii i tak dalej. Natomiast myślę, że przynajmniej niektórzy z posłów powiedzieli, tam gdzie sprawa dotyczy światopoglądu i moich podstawowych przekonań, no nie pozwolę się sprzedać. Tak? Mhm. Przypomnę zdanie arcybiskupa Nassera, powtarza mnie do znudzenia, kompromis i kompromitacja mają ten sam źródło słów, zwłaszcza gdy idzie o najważniejsze sprawy fundamentalne. Mhm.